Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Prawdziwy chrześcijanin rozsiewa nadzieję, pociesza potrzebujących i jest obrońcą bliźniego, mówił papież w czasie katechezy. Przybywającą na letnicę młodzież zachęcił do burzenia murów i budowania jedności. Islam potrzebuje reformy, reinterpretacji swych źródeł, uważa islamolog z Papieskiego Instytutu Wschodniego. Witam Państwa 31 maja i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Duch Święty sprawia, że obfitujemy w nadzieję, nigdy się nie zniechęcamy oraz jesteśmy jej siewcami, czyli pocieszycielami i obrońcami braci, mówił Franciszek na placu Świętego Piotra w czasie audiencji ogólnej.
Seminatori de speranza.
Siewcy nadziei. Chrześcijanin może być siewcą goryczy, wątpliwości, ale to nie jest chrześcijanin i ty, jeżeli to robisz, nie jesteś dobrym chrześcijaninem. Rozsiewaj nadzieję. Rozsiewaj oliwę nadziei, zapach nadziei, a nie ocet goryczy czy zwątpienia. Błogosławiony kardynał John Henry Newman w jednej ze swoich mów powiedział wiernym: pouczeni przez nasze własne cierpienia, a nawet nasze grzechy, będziemy mieli serca i umysły wprawione do wszelkiej posługi miłości wobec tych, którzy jej potrzebują. Będziemy w pewnej mierze pocieszycielami na obraz Parakleta, czyli Ducha Świętego. Nasze słowa i rada, same maniery, nasz głos, nasze oczy będą miłe i uspokajające. Zwłaszcza ubodzy, wykluczeni, ludzie niekochani potrzebują kogoś, kto stanie się dla nich Parakletem, czyli niosącym pociechę i obronę. Zwracając się do zebranych na placu Świętego Piotra Polaków, papież pozdrowił przede wszystkim młodych, którzy przybędą w tych dniach na letnicę. Witam polskich pielgrzymów, pozdrawiam młodych, którzy jak co roku licznie gromadzą się w letnicy. Drodzy przyjaciele, idź i kochaj. To motto waszego spotkania. Prowadzi was Maryja, która usłyszawszy w sercu to wezwanie, wyruszyła do Elżbiety, aby dzielić się radością swojego spotkania z Bogiem i nieść konkretną pomoc. Odtąd jest ciągle w drodze, nieustannie nawiedza swoje dzieci i niesie im Chrystusa, swego Syna. Drugim patronem waszego spotkania jest Zacheusz, o którym opowiadałem wam podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zachęcając do odwagi w poszukiwaniu Jezusa i do otwarcia mu drzwi waszego serca. Dziś Pan Jezus kieruje do was te same słowa. Chce do was przyjść i posłać was do braci, abyście dzielili się Jego miłością. Wie, że to nie jest łatwe, dlatego zsyła wam Ducha Świętego, który napełni was Jego mocą. Proście Go o odwagę, proście Go, aby pomógł wam burzyć dzielące was mury i uzdolnił do rozumienia siebie nawzajem, do budowania jedności wszystkich ludzi. Wszystkich was, którzy gromadzicie się nad Jeziorem Lednickim u źródeł chrzcielnych Polski, zawierzam opiece Maryi i z serca błogosławię. Zabójstwa w Egipcie pokazują, że islam niezwłocznie potrzebuje reformy, reinterpretacji swych źródeł, Koranu oraz zapisu czynów i słów Mahometa, uważa ksiądz profesor Samir Khalil Samir, islamolog z Papieskiego Instytutu Wschodniego.
Zdaniem księdza Samira za tym, co wydarzyło się w Egipcie, stoi też niejednoznaczna postawa Uniwersytetu Al-Azhar. Jego wielki imam wydaje się prowadzić swoistą grę z Zachodem i samym papieżem. Mówi mu, że islam oznacza pokój, salam. Jednakże, jak podkreśla egipski jezuita, nie jest to prawdą, bo samo słowo islam oznacza podporządkowanie się Bogu. Ksiądz profesor Samir przypomina, że przed 3 laty prezydent Egiptu zażądał od Al-Azhar reinterpretacji Koranu, wewnętrznej rewolucji w islamie. Od tej pory nic się jednak nie zmieniło. Również w innych ośrodkach islamu nie widać oznak reformy. Przeciwnie, umacniają się radykalne interpretacje propagowane przez takie kraje jak Arabia Saudyjska czy Katar. Egipski jezuita ostrzega, że źle to wróży Zachodowi. Jeśli bowiem źródła islamu nie zostaną poddane reinterpretacji, islamistyczna przemoc będzie się dalej szerzyć, a Europa stanie się terenem walki z niewiernymi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
31 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Dialog chrześcijaństwa z islamem napotyka coraz poważniejsze trudności. Świat muzułmański wysyła sprzeczne sygnały. Z jednej strony mamy deklarację o pokoju, współpracy i wzajemnym szacunku. Z drugiej okrutne zamachy, jak choćby z ubiegłego tygodnia w Egipcie, gdzie islamiści z zimną krwią zabili 29 prawosławnych Koptów, w tym kobiety i małe dzieci, ponieważ nie chcieli wyznać wiary w Mahometa. Oficjalni zwierzchnicy islamu ograniczyli się do zdawkowych tylko słów potępienia. Chrześcijanie z krajów bliskowschodnich, którzy na co dzień mają kontakt z islamem, apelują, by w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim brać pod uwagę przede wszystkim ich realne doświadczenia. W naszym dzisiejszym programie chcemy się wsłuchać w świadectwo ojca Henri'ego Boulada, egipskiego jezuity. Ma on 86 lat, był prowincjałem bliskowschodnich jezuitów, rektorem kolegium w Kairze, dyrektorem Caritas Egiptu i wiceprzewodniczącym Caritas Internationalis. W tym roku w ramach pomocy dla chrześcijan zagrożonych prześladowaniami otrzymał węgierskie obywatelstwo. Zapraszamy.
Proszę księdza, porozmawiajmy na początek o koegzystencji islamu i chrześcijaństwa. Jak to wygląda na Bliskim Wschodzie?
Nous vivons ensemble depuis des siècles entre chrétiens et musulmans.
My, chrześcijanie i muzułmanie, od wieków żyjemy razem w naszych arabskich krajach. Problem polega na tym, że system społeczny, system polityczny jest tu naznaczony przez islam. Żyjemy w społeczeństwie opartym na nierówności. Muzułmanin z definicji jest ważniejszy niż chrześcijanin. Mężczyzna jest ważniejszy niż kobieta. A zatem problem koegzystencji z muzułmanami polega na tym, że wszyscy niemuzułmanie są uważani jako obywatele drugiej kategorii.
Jak ta kwestia polityki, religii, a także równości jest postrzegana przez sunnicki Uniwersytet Al-Azhar?
Al-Azhar, qui reflète la pure doctrine musulmane sunnite,
Al-Azhar odzwierciedla prawowierne nauczanie islamu sunnickiego, głosi zatem wyższość z definicji muzułmanina nad chrześcijaninem, mężczyzny nad kobietą, bo mężczyzna ma panować nad kobietą. Mężczyzna może mieć 4 żony, ale kobieta nie może mieć 4 mężów. Mężczyzna może się rozwieść z żoną, ale kobieta nie może się rozwieść z mężem. Świadectwo mężczyzny warte jest tyle, co świadectwo 2 kobiet. Innymi słowy, islam ze swej natury oparty jest na nierówności. Trzeba to powiedzieć jasno. Dopóki nie osiągniemy systemu obywatelskiego, w którym czynnik religijny nie istnieje, w którym zostałby anulowany, dopóki będziemy się borykać z tym samym problemem. A zatem wspólna koegzystencja jest w porządku, ale kiedy dotyka się kwestii drażliwych, dochodzi do starcia. Sytuacja jest taka, że albo islam się zmieni i przyjmie prawa człowieka, albo zmierzamy do totalnego starcia. Wszystkie kraje na świecie podpisały powszechną deklarację praw człowieka, wszystkie z wyjątkiem 57 krajów muzułmańskich.
A nie zrobiły tego do tej pory?
Nie, do dziś dnia. Ponieważ nie chcą przyjąć tej deklaracji, która jest sprzeczna z ich religią. Bo islam to system, który z definicji jest dyskryminacyjny. A ja chcę zgodnie żyć z innym, ale pod warunkiem, że będziemy mieć te same prawa, że jeden Egipcjanin jest równy drugiemu Egipcjaninowi, kobieta równa mężczyźnie. Ale to nie jest dozwolone. Ponieważ drugi punkt egipskiej konstytucji stwierdza, że islam jest podstawowym źródłem jej inspiracji. A zatem w punkcie wyjścia istnieje ta dyskryminacja, która przejawia się na wszystkich szczeblach społeczeństwa. I choć sam dialog chrześcijaństwa z islamem jest czymś pięknym, to jednak jest on kompletnie chybiony, bo prawdziwy problem zamiata się pod dywan. Żyjemy w lęku, a za tym i w kłamstwie. Jesteśmy zakorzenieni w kłamstwie, boimy się prowadzić dialog. Jeśli chcemy to zmienić, trzeba wskazać na prawdziwy problem i spróbować go rozwiązać. Bez tego będziemy stać w miejscu.
Mais si on ne l'aimait pas, alors on piétine. Et c'est le cas du dialogue islamo-chrétien depuis 50 ans.
I to właśnie dzieje się z dialogiem muzułmańsko-chrześcijańskim od 50 lat. Od chwili, kiedy się on rozpoczął w 1965 roku po Nostra Aetate, po Soborze Watykańskim II, nie posunęliśmy się ani krok naprzód. Jesteśmy w punkcie wyjścia. Totalny impas. Dlaczego? Bo eksperci od dialogu po stronie katolickiej nie chcą słuchać tego, co mówią wschodni chrześcijanie, którzy mają inny język, inne podejście, inną wrażliwość, inne doświadczenie. Eksperci z Zachodu, których nazywa się islamologami, nie mają żadnego doświadczenia islamu. Znają islam akademicki, teoretyczny, abstrakcyjny. I dlatego mówię im, rzeczywistość islamu jest inna niż to, co czytacie w książkach lub co wam opowiadają wasi rozmówcy. Papież Franciszek miał odwagę podjąć ten problem w swym przemówieniu w Kairze, mówiąc: nie, sprawy religii dotyczą Boga, a sprawy państwa i społeczeństwa dotyczą człowieka. W islamie nie ma tej separacji między sferą religii i sferą obywatelską. Wszystko jest wymieszane. Jest to system całościowy i totalitarny.
A czy z czasem można liczyć na powolne zmiany, na wprowadzanie rozdziału między państwem i religią w islamie?
Impossible. Il y a eu cinq tentatives dans les deux derniers siècles.
To niemożliwe. W dwóch minionych stuleciach było 5 takich prób. Reformatorski nurt islamu miał w XIX wieku wielkich myślicieli, takich jak Muhammad Abduh czy Rashid Rida. Pod koniec tego samego wieku podjęta została druga próba w postaci myśli laickiej. Dążono do rozdzielenia państwa i religii, bez powodzenia. Trzecia próba to nacjonalizm egipski na początku XX wieku. Papież Franciszek wspomniał o tym w swym przemówieniu w Kairze. Inna próba to ruch Baath w Syrii i Libanie, intelektualiści syryjscy czy libańscy, którzy chcieli wyeliminować sferę religijną ze świeckiego społeczeństwa. Nie przyniosło to żadnych rezultatów.
Ça n'a abouti à rien. Et la dernière tentative a été.
Ostatnią próbę podjął szejk Mahmud Mohamed Taha. Chartumie. Wielki przywódca, który chciał zreformować islam poprzez powrót do źródeł do Mekki, do islamu otwartego, został powieszony. Od 10 stuleci islam znajduje się w pułapce, jakby w zaklęciu i nie może się z tego wydostać. Wszyscy muzułmanie, którzy próbowali go zreformować, zostali odrzuceni. I na tym polega jego dramat. Jeśli islam nadal będzie postępował w tym samym kierunku, dojdzie do totalnego starcia nie tylko z Kościołem, Zachodem, ale również z Chinami, z Azją, z całą resztą świata. Jedynym możliwym fundamentem dla współistnienia i dialogu jest człowiek, prawa człowieka, godność człowieka, prawa dla wszystkich.
Jaki jest wkład papieża Franciszka w tę sprawę wzajemnego współistnienia?
Il a un poids moral incroyable, mais...
Papież ma niezwykłą siłę moralną. Wykazuje się wielką mądrością i ostrożnością, ale mógłby pójść trochę dalej. Powinien przyprzeć swego partnera do muru i zażądać od niego jasnej odpowiedzi, tak lub nie. Na przykład w sprawie faktu, że szejk Uniwersytetu Al-Azhar Ahmad Al-Taib nie zgodził się na usunięcie z podręczników szkolnych i uniwersyteckich treści, które podżegają do przemocy, nietolerancji i nienawiści względem innych. A prosił go o to wielokrotnie prezydent Al-Sisi. On tego nie zrobił i nie zrobi. A te podręczniki i to nauczanie mają wpływ na cały świat, bo kaznodzieje z całego świata, ci, którzy propagują islam, uczą się w Kairze. Swe wykształcenie zdobywają na Al-Azhar. Jeśli więc Al-Azhar nie chce zmienić swego nauczania, to cały świat będzie nadal zarażany tą nietolerancją i postawą konfrontacji. Po drugie, zwrócono się do szejka Al-Taiba z Al-Azhara, by potępił Daesz, tak zwane państwo islamskie. Nie zrobił tego, nie chce tego zrobić i nie zrobi. Dlaczego? Powód jest prosty. Daesz jest w pełni zgodny z Koranem. Koran jest dla Daesz źródłem inspiracji. Sytuacja jest bardzo trudna. Papież miałby wskazać muzułmanom, a zwłaszcza szejkowi Uniwersytetu Al-Azhar na tę sprzeczność i zapytać, czy naprawdę chcą żyć w pokoju z całym światem, czy islam rzeczywiście jest religią pokoju.
Mówi ksiądz o tym całkiem otwarcie. Nie boi się ksiądz tego mówić. Dlaczego?
No, jamais on ne m'a menacé. Jamais. Ni hors d'Egypte, ni hors d'Egypte.
Nigdy mi nie grożono. Nigdy. Ani w Egipcie, ani gdzie indziej. A ponadto ja się nie lękam. Ten, kto by mnie zabił, potwierdziłby w ten sposób, że mam rację. Pokazałby, że jedynym argumentem przeciw prawdzie jest nóż. Okazałby swoją słabość. Na argument odpowiada się argumentem, a nie groźbami czy zabójstwem. Jeśli taka jest jego odpowiedź, to znaczy, że nie potrafi zachować się po ludzku. To jest poziom zezwierzęcenia, prawo dżungli.
W jaki sposób można więc dzisiaj prowadzić dialog z muzułmanami?
Il y a d'abord le dialogue de la vie quotidienne. J'ai une voisine qui est musulmane.
Istnieje przede wszystkim dialog codziennego życia. Moja sąsiadka jest muzułmanką. Jeśli zabraknie mi dwóch ziemniaków, to idę do niej, a ona się uśmiecha i daje mi 2 czy 4 ziemniaki. Nie ma problemu. Jutro ona czegoś potrzebuje, a ja jej daję. I znowu nie ma problemu. Na tej płaszczyźnie współistnienie nie napotyka żadnych problemów. Inna płaszczyzna dialogu to działalność charytatywna. Pracowałem w Caritas. 90% ludzi, którym pomagamy, to muzułmanie, bez żadnej dyskryminacji. Pomagamy ludziom nie dlatego, że są muzułmanami czy chrześcijanami, ale dlatego, że są ludźmi i potrzebują pomocy. Po trzecie, większość uczniów i pacjentów w szkołach i szpitalach katolickich to muzułmanie. Można więc prowadzić dialog na poziomie czysto ludzkim, ale trzeba unikać aspektów religijnych. Jeśli dialog sytuuje się na płaszczyźnie teologicznej, wybucha wojna. Kiedy chce się teologii, wchodzi się na pole apologii. Dialoguje się i dialoguje, ale jeśli wyniki dialogu są sprzeczne z Koranem, to wyrzucamy je do kosza. I w ten sposób dialog stoi w miejscu.
Donc on n'avance pas le dialogue de la rationalité tel que le voulait le pape Benoît XVI.
Dialog w zakresie myślenia racjonalnego, tak jak to postulował papież Benedykt XVI, nie istnieje. Bo myślenie racjonalne obowiązuje, dopóki wnioski z tego myślenia nie są sprzeczne z podstawowymi tekstami islamu. Bo w tym momencie myślenie takie zostaje odrzucone. A zatem nie można rozwijać dialogu na płaszczyźnie racjonalnej. Rozum w islamie został zablokowany przez dekret z X wieku, który odrzuca możliwość krytycznej interpretacji źródłowych tekstów islamu.
Par rapport à l'islam est refusé.
Mówił ksiądz Henri Boulat, wieloletni rektor jezuickiego kolegium w Kairze.
A w naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.